Przychodzimy do Ciebie, abyś dotykał naszych serc. Panie, ja też sam staję przed Tobą. Proszę Cię, aby to, co włożyłeś do mojego serca, abym mógł właściwie przekazać, aby w tym był oddany Twój zamysł, Twoje serce. Duchu Święty, proszę Cię, aby każdy z nas na tym miejscu usłyszał dla siebie kazanie, oddzielne dla siebie, dla swego życia kazanie od Ciebie, słowo od Ciebie, które darzy życiem, które przemienia i oczyszcza. I Panie, dziękuję Ci za to, że dalej chcesz nam błogosławić i już teraz oddaję Ci za to chwałę i cześć. Amen. Czytam w imieniu Pańskim. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Tydzień temu słyszeliśmy o konieczności wiary w życiu człowieka wierzącego. Słyszeliśmy o tym, że nasz wewnętrzny człowiek, ten, który kontaktuje się z Bogiem, który ma z Nim społeczność, potrzebuje chronicznie wiary. Jest to jak tlen dla naszego fizycznego, cielesnego człowieka. Bez wiary Bogu podobać się nie można. Pismo mówi w ten sposób. Tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że kiedyś nie będzie wiary, nie będzie nadziei, pozostanie tylko miłość, bo kiedy staniemy przed Bogiem, nie będzie potrzebna wiara, nie będzie też potrzeby nadziei, będzie miłość jako główna relacja i motyw naszej wzajemnej społeczności, a też relacji z Bogiem. Ale tu, póki co na ziemi, apostoł Paweł mówi, pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy. I można powiedzieć, że to też jest jakby taki szczególny związek duchowy, jeśli dalej posługiwać się tym obrazem, w którym nasz wewnętrzny człowiek się porusza i rozwija. To środowisko, bez którego wierzący nie potrafi żyć i rozwijać się. Wiara, nadzieja i miłość. Na dzisiaj Pan włożył do mojego serca słowo, które będzie w większości zwiastowaniem nadziei. Czymże jest nadzieja? Nadzieja jest spodziewaniem się czegoś pożądanego. Okazuje się, że nadzieja jest nieodłączną częścią wiary. Nie ma wiary bez nadziei. List do Hebrajczyków, 11 rozdział i pierwszy wiersz, mówiąc o wierze, mówi też o nadziei. Bo czytamy, a wiara jest pewnością tego, czego mamy nadzieję, inaczej czego się spodziewamy, czego oczekujemy. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nadzieja żywi i podtrzymuje wiarę. Jeśli nadzieja umrze, nie ma wiary. Przychodzi rezygnacja, przygnębienie. Przychodzi zwątpienie, bo jak nie ma wiary, to przychodzi zwątpienie. Wiara odchodzi, przychodzi strach, przychodzi lęk. I wtedy żyjemy ze świadomością, nawet jeżeli tego do końca jakoś sobie nie wyrażamy przed samymi sobą, żyjemy ze świadomością braku upodobania w Bożych oczach. Ponieważ tylko ten stan nadziei, wiary sprawia, że mamy upodobanie w oczach Boga. Uciekamy wtedy, kiedy nadzieja umiera, uciekamy wcześniej czy później sprzed Bożego oblicza. I dzisiaj chciałbym przyjrzeć się razem z wami historii dwóch ludzi, którzy stracili nadzieję. A tak nawiasem mówiąc, to słowo, które zrodziło się w moim sercu, wie, że Pan mi je dał, zatytułowałem roboczo Zmartwychwstanie nadziei. I ta historia, o której wspomniałem, jest opisana w Ewangelii według Łukasza w 24 rozdziale. Przeczytam ten fragment, on jest znany. Tym niemniej pozwólcie, przeczytam go, chociaż jest to kilkanaście wierszy, może nawet i troszkę więcej. Od 13 wiersza tego 24 rozdziału. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Bracia i siostry, przyjaciele, co było nadzieją tych dwóch ludzi? Wyraźnie z tego tekstu dowiadujemy się, że nadzieją dla tych dwóch ludzi było to, iż wierzyli, spodziewali się, mieli nadzieję, że Jezus Chrystus, Mesjasz, odkupi Izraela. Myśmy się spodziewali, mieliśmy nadzieję, oczekiwaliśmy tego, że Chrystus odkupi Izraela. I ta myśl motywowała ich działanie. To zrozumienie, to objawienie było jakby siłą napędową w ich działaniu. To był jakby cel w ich życiu. A więc chodzenie z Jezusem, oglądanie cudów, słuchanie Jego słowa, to były narzędzia, to była droga do tego celu, który został wymalowany przed ich oczami. Ponieważ dowiadujemy się, że prorocy, że pisma, że zakon wyraźnie zapowiada odkupienie ludu Bożego, które zaplanował Stwórca. Izrael żył nadzieją odkupienia. Gdy Zachariasz, mąż Elżbiety, ojciec Jana Chrzciciela, gdy mu się otworzyły usta i zaczął chwalić Boga w proroctwie, to mówi między innymi o to, nadchodzi odkupienie Izraela. A gdy Anna, prorokini, będąc w świątyni, zobaczyła Jezusa wniesionego do niej, to czytamy, że potem wyszła z tej świątyni i mówiła wszystkim tym, którzy spodziewali się odkupienia Izraela. A więc każdy pobożny Żyd żył nadzieją odkupienia Izraela, wolności, ratunku, który Bóg zaplanował, przyobiecał ludowi. Czy ta nadzieja była bezpodstawna? Nie, właśnie mówię, że ona miała głębokie uzasadnienie, umocowanie w pismach, w prorokach, w zakonie. A więc nie była to nadzieja płonna, nie była to nadzieja na coś takiego mglistego, nierealnego, coś, co człowiek sam sobie gdzieś tam wymyślił i ma nadzieję, że coś mu się wydarzy. Okazuje się, że z chwilą śmierci Jezusa nadzieja na odkupienie Izraela w sercu tych dwóch ludzi, może i też nie tylko tych dwóch, ale czytamy o tych właśnie, umarła. Stracili nadzieję. Ta nadzieja się rozwiała. Co się wtedy dzieje? No, są kłopoty z motywacją, z radością do tego, by iść do tego celu, no bo on nagle zniknął z przed oczu. Człowiek się czuje zdezorientowany, zagubiony. Właściwie taka totalna weryfikacja wiary, fundamentu, na którym stałem do tej pory. No wierzyłem, spodziewałem się, ale teraz nie ma Chrystusa, umarł, a myśmy się spodziewali. I dlatego czytamy w 17 wierszu, że byli przygnębieni. W przekładzie interlinearnym czytamy, byli ponurzy. Czyli jakaś ciemność, może jakiś ukrywany gniew, ból, żal był w ich sercu. Dalej, w tym zdezorientowaniu okazuje się, że opuszczają Jerozolimę. Może uciekają z niej, może idą dostojnym krokiem, ale tak naprawdę oddalają się od Jerozolimy, od miejsca, w którym powinni byli być. Emaus, miasteczko położone na zachód od Jerozolimy, czyżby to jakiś obraz tego, że zmierzają ku ciemności, a Izrael zawsze miał iść ku wschodowi, patrzeć na światło, na słońce. W tym stanie braku nadziei, w 20 wierszu, dowiadujemy się, że oni innych ludzi obwiniają za to, że stracili nadzieję. Mówiąc, arcykapłani, zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. I jakby w tym miejscu, w tym słowie, odnajdujemy ten żal, tą postawę szukania winnych za to, że ta wspaniała, chlubna, szlachetna nadzieja umarła w moim sercu. Bracia i siostry, dlaczego niekiedy tak właśnie jest, że nasza nadzieja umiera, że tracimy nadzieję? Pomyślmy przez chwilę. Czy zastanawialiśmy się nad tym czasami? Myślę, że ten fragment jest bardzo ważny, jeśli idzie o ten temat. Pan Jezus rozwiązuje ten problem w życiu tych dwóch ludzi. W jaki sposób? W 25 wierszu tego rozdziału dowiadujemy się o kilku przynajmniej ważnych rzeczach. Pierwszą chciałbym zauważyć w drugiej części tego wiersza. Nie uwierzyliście we wszystko, co powiedzieli prorocy. Głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko. Prorocy mówili, że przyjdzie odkupienie, że przyjdzie ten pomazaniec, Mesjasz, przyjdzie ten, który wyprowadzi lud na wolność. Ale pisma mówiły o okolicznościach tego odkupienia, o drodze do tej wolności, o sposobie tego zwycięstwa. Dlaczego nie uwierzyli w Izajasza 53? Jak owca na rzeź był prowadzony. Zakrywaliśmy oczy. To był widok, na którego nie można było patrzeć. Dlaczego apostołowie nie uwierzyli też w tę część proroków? Dlaczego jakby nie mogło do nich dotrzeć, że Chrystus musiał umrzeć? Przecież sam Pan mówił im o tym nieraz. I ta myśl na wiele sposobów nie mogła dotrzeć do ich wnętrza. To Piotr mówi: Panie, nie przyjdzie to na Cię. Jezus go tam musiał tak do pionu postawić, aż ciarki by przeszły po plecach. I w wielu innych miejscach zapowiadał, że musi wycierpieć. Dlaczego jest tak, że jako uczniowie Pana nie we wszystko wierzymy, co mówią pisma, zakon, prorocy? Oczywiście każdy z nas powie: no tak, ja wierzę we wszystko, całe pismo przecież przez Boga jest natchnione, to jest Pismo Święte, to jest moja Biblia, czytam ją całą, już czwarty raz ją czytam. Ale jest różnica pomiędzy takim wyznaniem a przyjęciem do serca wszystkiego, co mówi Pismo. W tym wierszu też, w 25, Pan Jezus, zobaczmy, to jest też bardzo szczególne, nie podszedł do nich i nie poklepał ich po ramieniu, mówiąc: no jesteście tacy biedni, no współczuję wam, no takie nieboraczki, no rzeczywiście, no ja mówiłem, że pamiętam, no trzciny nadłamanej nie dołamie, lód lejącego nie dogaszę, no bracia, przyjaciele, nie jest tak źle, wszystko będzie dobrze. Jezus zna ich serca, pełne bólu, dezorientacji, a mimo tego z całą ostrością konfrontuje ich z tym, w czym właściwie powinni byli się znajdować. I dlatego mówi: głupi, głupi i gnuśni. Kto jest głupi? Mówi się, że ten, kto ma ciasne horyzonty, ten, który jest pozbawiony bystrości, ten, który ma jakieś ograniczenia, ale z pewnością ten fragment nie mówi o jakimś wrodzonym upośledzeniu. Nie mówi o tym, że oni nie byli w stanie dowiedzieć się, zrozumieć, zbadać. Gnuśni, tacy bez chęci do czegoś, tacy bezczynni, leniwi. To było niesamowite. I to jest, tak przy okazji, bardzo wielka lekcja duszpasterstwa. Czasami na zewnątrz odnosimy wrażenie, że ktoś potrzebuje pokrzepienia, takiego pocieszenia, ale tylko Duch Święty może objawić. To są oczywiście wyjątki, ale okazuje się, że Bóg niekiedy tak właśnie postępuje z nami, stawiając nas do pionu. Oczywiście my tutaj nie jesteśmy głupi. Mamy szerokie horyzonty, wnikamy w Słowo Boże. Nikt z nas tu nie jest leniwy, by poznać, by się dowiedzieć. Oni byli. I przyjrzyjmy się, w jaki sposób Bóg Wszechmogący ożywia w nich nadzieję. Po pierwsze, jak już wspomniałem, obnaża stan ich serca i umysłu. To słowo obnaża stan ich serca i umysłu. I zauważmy, że apostołowie w tym momencie wcale się nie obrazili na tego pątnika, bo jeszcze nie poznali, że to jest Jezus. Mówi: kim ty jesteś? Nie dość, że nie wiesz, co się wydarzyło, to jeszcze nas będziesz tu obrażał? Chamie jeden, może mogliby powiedzieć? No bo postaw się w tej sytuacji. Postaw się w tej sytuacji. Co? Nawet jeśli byś tak nie powiedział, no to popatrzyłbyś. Idź swoją drogą. Nie zareagowali w ten sposób. To słowo jakby rozdzieliło tą mętność w ich duszy, tą szarość, Oni potrzebowali w tej dezorientacji jasnego azymutu, kierunku, celu na powrót. I to słowo postawiło ich do pionu. Nawet może nie wiedzieli, że potrzebują tego rodzaju konfrontacji, ale gdy już zostali skonfrontowani, to nagle jakby coś ożyło w ich sercu. Nagle jakby ich uszy zaczęły być otwarte, skłonne, chętne do tego, by rozszerzyć swoje horyzonty. To czyż możliwe, żeśmy coś przeoczyli, żeśmy czegoś nie zrozumieli? Czy możliwe, żeśmy o czymś zapomnieli? I dowiadujemy się, że ten pątnik uczy ich ze Słowa Bożego, co jest napisane o Mesjaszu w zakonie, w prorokach i pismach. Więc jeśli nasza nadzieja ma mieć kształt Boży czy charakter Boży, musi być osadzona na Słowie Bożym. Ta nadzieja nie odwołuje się tylko do emocji. Emocje, ten stan nadziei, tego podekscytowania i takiego pokoju jest konsekwencją tego, że pojawił się fundament w moim życiu. I zobaczmy, w pierwszej kolejności, czy zaraz po tym, jak ich Jezus skonfrontował z ich stanem ich serca i umysłu, zaczął ich pouczać z Pisma, co o Chrystusie Pisma, prorocy i zakon mówią. Bracia i siostry, Pan Jezus tam pewnie wiele cennych rzeczy im powiedział i później dowiadujemy się, że serca tych ludzi na powrót zaczęły pałać. Coś ożyło w ich wnętrzu. Odpowiedzcie mi zatem na pytanie. Dlaczego Jezus, skoro przyłączył się do nich, skoro zainicjował tę rozmowę, skoro już tak mu dobrze poszło, dlaczego w pewnym momencie okazywał, jakoby miał iść dalej? Pomyślmy. Wiedział, co się w ich sercach działo. No to dlaczego? Ale konkretniej, dlaczego okazywał im, jakby chciał iść dalej? Chciał iść dalej? Nie sądzę, tak odpowiadając prost. Przyszedł po to do nich, aby z nimi być, aby im pomóc. Więc dlaczego? W pewnym momencie, wydawałoby się kluczowym, robi na nich wrażenie, że chce iść dalej, że chce ich opuścić. No właśnie, kochani. I tutaj okazuje się, jest nasza część walki o nadzieję. To jest moja i twoja część walki o moją nadzieję. Czyżby Jezus, okazując, jakoby chce iść dalej, chciałby powiedzieć jeszcze bardziej, no i co teraz zrobicie z tym? I co teraz z tym zrobicie? Czy dalej będziecie trwać w swojej apatii, bierności, rozczarowaniu, przygnębieniu? Czy dalej będziecie innych obwiniać za ten stan rzeczy? To prawda, że arcykapłani, zwierzchnicy, ale co teraz zrobicie? Jezus chciał, aby oni go przymusili. Czyżby tego oczekiwał od nich? O Jakubie, patriarsze, dowiadujemy się, że w pewnym momencie, gdy spotkał się z Bogiem, to jest Genezis 32 rozdział, 26 wiersz, mówi: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I w pewnym momencie Bóg przez swego posłańca do niego mówi: nie będziesz się już nazywał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Jakub nie był gnuśny. Jakub nie był bezczynny. Jakub nie był leniwy. Jakub nie był apatyczny i rozumiał, że w pewnych sytuacjach musi pojawić się walka. Jest czas, by otworzyć swoje usta, by przystanąć, ale jest czas walki. Jest czas determinacji, jest czas przymuszenia. Czyżby dlatego Jezus okazywał im, jakoby chciał iść dalej? Aby oni nagle jeszcze ostrzej, być może uświadamiając sobie ten stan braku nadziei, powiedzieli: nie, nie, już nie zgodzę się na ten poprzedni stan, już coś zaczęło się rodzić w moim sercu. A o niewieście kananejskiej, której córka była dręczona przez demona, uczniowie ją zniechęcali. A nawet Jezus powiedział: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać je szczeniętom. Nie stuliła uszu, nie była gnuśna, też nie była głupia, rozumiała. Ta kobieta rozumiała, że Bóg jest Bogiem łaskawym i miłosiernym i walczyła o swoją córkę, walczyła swoją rodzinę. A ślepy Bartymeusz przed Jerychem mówi: uspokój się, człowieku, uspokój się, to Jezus idzie, to Mesjasz idzie. A on tym bardziej wołał. I w pewnym momencie, gdy Jezus zapytał go, czego chce, dowiadujemy się, rzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Chrystusa. I dzisiaj Pan wie, że niejednemu z nas, takie mam przekonanie w sercu, chcę powiedzieć: porzuć swój płaszcz przygnębienia, apatii, rozczarowania, zrozum, co mówi Pismo dla ciebie w tej sytuacji, dowiedz się, jaki jest Bóg dla ciebie w tej sytuacji i walcz. I walcz. Nie dlatego, żeby walczyć z Bogiem w tym sensie, że Bóg ma inne zdanie, a ja będę na nim wymuszał swoje. Dlatego, że wiem, jakie Bóg ma zdanie i będę w tym właściwym sensie walczył z Bogiem, aby go zwyciężyć w tym właściwym sensie, tak jak Jakub. I aby moje imię mogło być od dzisiaj zmienione. Może twoje imię dzisiaj jest Mara, jak Rut, która była przygnębiona, a jej imię była moja słodycz. Może twoje imię dzisiaj jest przygnębienie, rozpacz, samobójstwo. Jeśli uwierzysz w Pismo, które Bóg dał mnie i tobie i nie będziesz gnuśny, ale uchwycisz się go, dzisiaj Bóg może zmienić twoje imię. Może zmienić twój stan. I nadzieja, którą straciłeś, albo która się tli, może na nowo ożyć. Gwałtownicy porywają Królestwo Niebios, mówi Jezus. Gwałtownicy. Gdy przestajemy być gnuśni, gdy podejmujemy na nowo walkę, wtedy, być może właśnie dopiero wtedy otwierają się nasze oczy. Tak jak i w pewnym momencie oczy uczniów się otworzyły, gdy już przymusili Chrystusa i gdy On zasiadł z nimi przy stole, gdy ten pątnik pobłogosławił, rozłamał chleb, gdy im podał, wtedy ich oczy się otworzyły. Znowu mam pytanie za 10 punktów. Dlaczego Jezus w tym momencie znikł sprzed ich oczu? To jakaś niekonsekwencja. Zadawaliście sobie kiedyś to pytanie? To jest załamanie się duszpasterstwa. Zaczął i powiedział: słuchajcie, kawa mi stygnie. Słuchajcie, mam inną sprawę. Przepraszam, za tydzień. Po prostu najzwyczajniej znikł sprzed ich oczu. Już wtedy, kiedy wszystko okazywało się być na swoim miejscu, on znikł sprzed ich oczu. Mariusz. Tak, myślę, że tak. Ale ja tutaj zauważam też taką myśl. Być może, gdyby Jezus z nimi został, nie wróciliby do Jerozolimy. Być może właśnie dlatego Jezus musiał zniknąć sprzed ich oczu. Być może jeszcze dlatego, żeby jeszcze ostrzej mogli zrozumieć stan swojego miejsca. No nie ma Jezusa, a gdzie my jesteśmy? No w Emaus, no przecież tam planowaliśmy być. No dobrze, a dlaczego my tu przyszliśmy? A gdzie jest nasze miejsce? Gdzie są bracia? Gdzie są siostry? No Maria mówiła, że... No ale... Słuchajcie, wracamy do Jerozolimy. Ponieważ nadzieja, oprócz tego zmagania intelektualnego, które prowadzi do objawienia i poznania, oprócz tej postawy walki, też musi przeobrazić się w konkretne działanie. Jezus jakby w tym momencie zmusza ich do tego, aby opuścili to miejsce tej ciemności, może tego zachodu, słońca i wrócili do Jerozolimy. I to jest niesamowite, spójrzmy. Kiedy nadzieja odradza się w życiu człowieka, jest gotów i w stanie jest podjąć na nowo wyzwania. Wyobraź siebie w tej sytuacji. 10 kilometrów pieszo. Dzień się kończy. Jakby siedzieć w łóżku już, czy w fotelu i czytać książkę, to na koniec dnia człowiek się normalnie czuje zmęczony. Oni 10 kilometrów dnia w skwarze dnia, pieszo w skwarze dnia szli do Emaus. Normalnie już ciała były ich zmęczone i właściwie pojedli sobie i wtedy ciało się domaga odpoczynku. Oni mówią, nie, jest noc, ale wracamy do Jerozolimy. I może dzisiaj niektórzy mówią z nas, o już to jest, słaby jestem, boli mnie, już młodsi są. Ale chcę ci dzisiaj przez słowo Pańskie pokazać, że jeśli przyjdzie tego rodzaju nadzieja do twojego serca, nie będziesz oceniał tego, co masz zrobić przez pryzmat swojego zmęczenia, stanu, sytuacji, bo jest coś, co staje się celem od Boga dla ciebie, dla twojego życia. Pan chciał wrócić, aby wrócić. Pan chciał im pomóc, pokazać, aby wrócili do swoich braci. Siostry, bracia, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy? Może coś się wali w twoim życiu, a może coś już się zawaliło i dlatego straciłeś nadzieję. Można reagować na różne sposoby. To zależy od człowieka. Na początku jest gniew, ból. Człowiek by walił pięściami i krzyczał, ale potem sytuacja, widzi, że sytuacja się nie zmienia, no, nie ma wyjścia. Trzeba się zamknąć, trzeba być obojętnym, nie myśleć i pójść do Emaus. Dlaczego? No bo w takim stanie ja nie mogę żyć w Jerozolimie. Nie mając nadziei i będąc przygnębionym i ponurym, nie mogę żyć w Jerozolimie. I dlatego w naturalny sposób podążam na zachód, w stronę ciemności. I czuję się przygnębiony, rozgoryczony, sfrustrowany, apatyczny. Rozglądam się po ludziach i mówię, który jest bardziej winny za to wszystko. Bracie i siostro, przyjacielu, w którym miejscu dzisiaj jesteś? Czy dochodzisz już do Emaus? Może tam jesteś? Może wyruszyłeś z Jerozolimy? Jeśli ruszyłeś z Jerozolimy, chcę ci powiedzieć, że Jezus nie potępia cię, nie zapomniał o tobie, tak jak nie zapomniał o tych dwóch, którzy nie mając nadziei, będąc ponurzy i przygnębieni, a nie jest to obraz chluby ucznia Chrystusa, przyłączył się do nich. I chociaż im powiedział, że są głupi i gnuśnego serca, to jednak to pomogło im, by ich nadzieja ożyła. I dzisiaj, nie wiem, może Pan i komuś z nas, może mnie, bo też nie staję obok tego słowa, ale w środku tego słowa chcę powiedzieć, że jesteśmy głupi, że nie zastanawiamy się, co Bóg powiedział o naszym życiu, może dla tej sytuacji. Nie wnikamy, nie zgłębiamy, czytamy, że Bóg, no tak, będzie to robił, no ale nie wiem, jaką część odrzucasz proroków. Żebyś miał nadzieję, musisz uwierzyć we wszystko, co mówi Słowo. A Słowo mówi między innymi to, że jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bóg to powiedział o mnie i o tobie. Dzisiaj może być w drodze razem ze mną, razem z Tobą. I gdy On jest ze mną w tej drodze, to chce przez Ducha swego Świętego objawić mi samego siebie. Bo nadzieja, jak powiedziałem, może wynikać tylko z fundamentu Bożego Słowa, a w konsekwencji z objawienia Chrystusa. Chrystus w was, nadzieja chwały, mówi Pismo. To spotkanie się z Jezusem, osobiste spotkanie się z Jezusem sprawia, że nadzieja oprócz wiary i miłości może też być rozpalona w naszym wnętrzu. Bracie i siostro, przyjacielu, zachęcam cię w imieniu Jezusa, podejmij walkę o nadzieję. Jesteśmy przecież dziećmi Boga, Abrahama, Izaaka i Jakuba. A Abraham, jak czytamy o nim, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył Bogu. I to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. I być może dzisiaj, siostro, bracie, nie ma żadnych przesłanek, by mieć nadzieję. Przyjacielu, bracie, siostro, może dzisiaj sytuacja się pogarsza i wiesz, że będzie się pogarszać, że nie ma żadnych jaskółek, zapowiedzi na to, żeby było lepiej. Pismo dzisiaj mówi, jesteś córką Abrahama, jesteś synem Jakuba. Uwierz, wbrew nadziei, ożyw nadzieję, podejmij walkę, przyjmij od Boga. Może czujesz się opuszczony i myślisz, Jezus miał cię odkupić i zbawić i zaspokoić twoje potrzeby. A co On, myślisz, w tej chwili robi? Tak jakby chciał Jezus, ten pomnik, uczniom powiedzieć, a co ja robię w tej chwili? Myśmy się spodziewali, że On odkupi. I Jezus by powiedział, a co ja robię? Czyż nie odkupuje swój lud? Czyż Jezus nie troszczy się o ciebie w tym momencie? Powiesz, oj, boli, Panie, tragedia. A Jezus mówi, ja jestem wierny. Wszyscy cię mogą opuścić, ja cię nigdy nie opuszczę. A przy tym obnażam twoje serce. A przy tym pokazuję stan twojego życia. I gnuśny jesteś. I głupi jesteś. Podejmij walkę, bo cię kocham. I chcę, abyś był w Jerozolimie. Jakub walczył i zwyciężył. Bracie i siostro, w imieniu Jezusa podejmij walkę i zwyciężysz. Bracia, siostry, tak mi się momentami ostro mówiło. Wybaczcie, bo gdy mówiłem, głupi jesteś i gnuśny, mówiłem też do siebie. I na koniec. Rzymian 15:13. A Bóg nadziei, niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Amen.